co w trawie piszczy.
Bardzo serdecznie witam księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Witam się z Państwem również ja, Ewa Skrabacz, i jako poniedziałkowy team poprowadzimy kolejną rozmowę o kodeksie prawa kanonicznego. Jesteśmy w nurcie rozważań o sakramencie małżeństwa i czegoż my tu już nie dotykaliśmy. A dzisiaj kolejna porcja prawie że sensacyjnych informacji, ale po kolei. Jesteśmy w trakcie omawiania przeszkód zrywających, czyli uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego.
Tak, przeszkód, które czynią osobę niezdolną do zawarcia małżeństwa, do ważnego zawarcia małżeństwa.
Co prawnik, to jednak bardziej precyzyjne określenie. No właśnie, i kolejną ze wskazanych przyczyn, które wspomina kodeks, to święcenia.
Tak, ten, kto przyjął święcenia w Kościele Łacińskim, nie może ważnie zawrzeć małżeństwa. Oczywiście od święcy, obowiązku trwającą i ślubu celibatu można dyspensować, kompetentna władza może dyspensować, no ale samo przyjęcie święceń jakby zamyka tę drogę, ponieważ jest wyborem jednej drogi kosztem innej drogi. Tak to jest, życie sztuką wyboru. Kto wybrał życie w kapłańskim stanie, ten nie będzie żył jako małżonek.
No właśnie, ale życie jest też bardzo skomplikowane i ludzie do swoich wyborów dojrzewają czasem po czasie, jeśli tak można powiedzieć. I rzeczywiście mamy takie sytuacje, w których ktoś rezygnuje z tej kapłańskiej drogi, ale właśnie, tak jak ksiądz mówi, nie może automatycznie sobie po prostu zmienić powołania ścieżki, tylko cała procedura, rozumiem, że to jest zarezerwowane też dla Stolicy Apostolskiej.
Tak, Stolica Apostolska przeprowadza tę procedurę. To są procedury, gdzie dwutorowo, bo to jest, tak jak powiedziałem, prosi się o dyspensę od obowiązków pojących ze święceń i o dyspensę od przyjęcia celibatu. Dwie właściwie, to są dwie prośby w jednej zawarte. No dawniej było to bardzo restrykcyjne, rozstrzygane przez całe takie kolegium chyba 17 kardynałów, jeśli się nie mylę, musiało po kolei każdy z nich tę sprawę deliberować. Dziś właściwie jeden człowiek za biurkiem gdzieś w dykasterii watykańskiej to robi.
Znak czasu.
Pewnie tak. I to po Soborze Watykańskim II były bardzo licznie udzielane przez Pawła VI te dyspensy, ponieważ tam wielu się spodziewało zniesienia celibatu, a kiedy nie zniesiono celibatu, no to sami postanowili go sobie znieść, więc dość, tak powiem, masowo były te dyspensy udzielane. Później to przystopowano. Święty Jan Paweł II tutaj miał mocny wpływ na to, ponieważ on tłumaczył, że kapłaństwo właśnie z wyborem pewnej drogi życia, jak małżeństwo, wiąże i w związku z tym należy bardzo powściągliwie podchodzić do kwestii zwolnienia z tych obowiązków, które ze święty wypływają, i udzielał ich generalnie później, gdzieś tam po 50 roku życia. No dziś znowu to się tak dość zmieniło i ta dyspensa jest możliwa o wiele prędzej do otrzymania.
No tak, z jednej strony uwzględniamy tę ułomność natury ludzkiej i nie chcemy na ludzi nakładać ciężarów nie do uniesienia i im wiązać tego życia na zawsze, ale z drugiej strony rzeczywiście wydaje się słuszne wieszanie tej poprzeczki jednak na pewnej konkretnej wysokości, bo że tak zacytuję świętego Jana Pawła II, to co kosztuje, stanowi wartość.
Oczywiście.
A zatem święcenia. Innym, ale bardzo blisko tutaj położoną przyczyną są wieczyste śluby publiczne czystości w instytucie zakonnym.
Tak, z tych ślubów też może zwolnić kompetentna władza kościelna. Dla większości zgromadzeń będzie to kongregacja do spraw życia konsekrowanego. Bez tej dyspensy nie można ważnie zawrzeć małżeństwa katolickiego.
Mhm. No i dochodzimy, proszę Państwa, do kącika kryminalnego, sensacyjnego, który zapowiadałam. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, bo sytuacje tutaj opisane wcale żartobliwe nie są, ale mogą zaskakiwać się, a przecież to życie też podyktowało uwzględnienie ich w kodeksie. To nie jest literatura science fiction. A zatem mamy tutaj przedstawioną też taką sytuację, kiedy dochodzi do siłowego zawarcia małżeństwa, w kontekście uprowadzenia wręcz.
Tak, ale zauważmy, jest to też kanon dyskryminacyjny, ponieważ przewiduje on tylko uprowadzenie kobiety.
A no właśnie.
To też rodzone z doświadczenia. Kodeks nie przewiduje uprowadzenia mężczyzny. Widocznie takie sytuacje w historii się nie zdarzały.
Cóż rzec, jesteśmy cenniejsze?
No, chętnie porywane dla małżeństwa. Natomiast, tak jak powiedziałem, takiej sytuacji pewnie nie było, dlatego taki kanon. Dziś może wydać się trochę archaiczny, ale no, blisko jest przymusu, prawda? Też to byśmy powiedzieli, że on jest blisko innego, czy jest potrzebny, niepotrzebny, to jest kwestia dyskusyjna, ponieważ jest bliski przymusu.
No właśnie, jakikolwiek przymus w sytuacji podejmowania decyzji czy wymuszania decyzji o małżeństwie, no wyklucza jego ważne zawarcie.
To znaczy, przyjmuje się, że przymus fizyczny tak, natomiast, czyli ta vis absoluta, to przymus fizyczny, on wyklucza ważne zawarcie małżeństwa, natomiast ta vis relativa, czyli ta compulsiva tak zwana, czyli przymus psychiczny tak zwany, no to tutaj rzadko w którym przypadku uznaje się za przymus taki, który czyni małżeństwo nieważnym.
Oj, a dlaczego? Ja rozumiem, że go dużo trudniej, nie wiem, wykazać, udowodnić?
Tak, dużo trudniej wykazać, że to był nacisk na tyle silny, że tak paraliżował, że osoba nie była w stanie sobą rządzić. Być może w przeszłości takie sytuacje się częściej zdarzały, tej bojaźni wielkiej właśnie przed rodzicami, zwłaszcza przy wydaniu za mąż. Zazwyczaj to dotyczyło jednak kobiet właśnie przy zamążpójściu. Natomiast dzisiaj jest to rzadsze i o wiele rzadziej z tego tytułu stwierdza się nieważność małżeństwa. Przyjmuje się, że w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, w jego obyczajowości, to ten nacisk nie jest na tyle silny, żeby można było powiedzieć, że małżeństwo jest nieważne, a jeśli nawet jest, to w bardzo niewielu przypadkach.
To ja będę tu miała jeszcze jedno pytanie, ale potrzebuję przerwy, żeby sobie je dobrze sformułować, więc łapiemy oddech na piosenkę i wracamy do naszej rozmowy.